Przeczytam jeszcze raz fragment z objawienia świętego Jana, to co dzisiaj Marek czytał wcześniej. Objawienie świętego Jana, rozdział 21. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy, że dzisiaj możemy stawać na nowo po raz kolejny w Twojej świątyni, że dzisiaj, Panie, jesteśmy uniesieni do Twojej chwały, do tronu radości, tronu uwielbienia, do tego miejsca, w którym wszystko Tobie gra chwałę i woła chwała. Spraw Boże, abyśmy też zostali pochwyceni przez wizję Twojego zmartwychwstania, wizję nowego świata, który już nadchodzi, który już zawitał pośród nas. Prosimy, Boże, aby te rzeczy były dla nas zachętą, były też dla nas właściwą perspektywą dla naszego życia tutaj na ziemi. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj to słowo przez Twojego Ducha ze względu na Chrystusa. Amen. Drodzy, jesteśmy wciąż w okresie wielkanocnym. Jak widzicie, okres wielkanocny w tym roku trwa nieco dłużej, więc tych niedziel wielkanocnych jest o wiele więcej. Nasi przyjaciele z Ukrainy za tydzień będą świętowali Wielkanoc właśnie też, tak? Niektórzy jadą do domu na tą uroczystość. I powiem szczerze, że Wielkanoc jest niesamowitym świętem. My bardzo często zapominamy o tym w Kościele, ale myślę, że... Nie wiem, słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę z punktu widzenia historii Kościoła, z punktu widzenia nauki Pisma Świętego, troszkę Kościół dzisiaj zaniedbuje Wielkanoc. Zaraz jeszcze trochę o tym powiem. Ale mam nadzieję, nie wiem, że jak za tydzień niektórzy z Was będą w domu, że te obchody Wielkanocy będą mocne, powinny być huczne. Słuchajcie, Wielkanoc powinna być najbardziej hucznym okresem roku kościelnego. To tak jak czytałem ostatnio u znanego anglikańskiego teologa, myślę, że to jest jeden z najlepszych teologów dzisiaj na świecie, N.T. Wright, powiedział, słuchajcie, że kiedy jest Wielkanoc, to powinniśmy sobie wyobrażać Wielkanoc jako oratorium Händla, Mesjasz. Znacie to oratorium? Wiecie, jak to leci, tak? Wszyscy wiedzą, jak leci Mesjasz? Ula, zaśpiewasz? Aleluja, aleluja, aleluja. Tak? Wiecie, o co chodzi. To się tutaj wytnie, to ten mój śpiew się wytnie. Mariusz, pamiętaj o tym. Ale słuchajcie, to powinno tak brzmieć, naprawdę. To oratorium powinno wybrzmiewać właśnie, słuchajcie, przez całe stworzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, drugi raz w przeciągu kilku tygodni śpiewaliśmy dzisiaj psalm 148. Niebo i ziemia, morze, wszystko, góry i pagórki, wszystko, słuchajcie, śpiewa na chwałę Boga. Także powinniśmy sobie to wyobrażać, że całe stworzenie właśnie w Wielkanoc, całe stworzenie w okresie wielkanocnym śpiewa na niebie i na ziemi. Słuchajcie, aniołowie, cherubowie, święci w niebie, na ziemi pingwiny, pawie, bobry, goryle, dzieci, kobiety, mężczyźni, wszyscy powinni śpiewać, słuchajcie, różne głosy, cała piękna melodia dla Boga. My się też powinniśmy do tego przyłączyć. Ale też jak N.T. Wright zauważa, w rzeczywistości Wielkanoc nas przytłacza. W rzeczywistości Wielkanoc przytłacza nas tak bardzo, że nie potrafimy sobie z nią poradzić. I tak zazwyczaj jest, że my, ludzie tutaj na ziemi, nie potrafimy sobie poradzić z emocjami. Nie potrafimy zapłakać. Zresztą żyjemy w takich czasach, kiedy płacz jest niemodny, tak? Kiedy trzeba zapłakać. Śmiech tym bardziej. Wielu uważa, że śmiech w ogóle nie przystoi w kościele. ciekawe, bo Biblia bywa śmieszna nieraz, szczególnie w Starym Testamencie. Jakbyśmy znali język hebrajski i słyszeli te różne dziwne imiona niektórych ludzi, to na pewno byśmy tutaj śmiali się, znając znaczenie, tak? Czytając poszczególne historie, chociażby w Księdze Sędziów, gdzie tam przyszedł sędzia do Cielaczka, na przykład do Eglona, i go tam później odpowiednio potraktował. Także słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nie potrafimy sobie też poradzić, wydaje się, z Wielkanocą. I dlatego pomniejszyliśmy ją, tak bardzo by pasowała do naszych umysłów. Świat oczywiście też ją sobie zredukował. Świat zredukował sobie Wielkanoc do lukrowanych baranków, do czekoladowych zajączków, do czekoladowych pisanek, nie, do jakichś czekoladowych jajeczek, do pisanek i tak dalej. I oczywiście te rzeczy, ja nie mówię, że są złe, one wskazują też nam, mogą wskazywać symbolicznie na pewne fajne rzeczy. Czekolada jest dobra, tutaj nie mówię, że czekolada jest od szatana, czekolada jest dobra i nas cieszy, i tak powinno być. Ozdoby mogą mieć wymowną symbolikę, ale pytanie jest, czy tylko w tym o to chodzi, czy tylko o to chodzi w tym. Widzicie, my, wydaje mi się, że trochę tak jak świat z tą czekoladą, tak my żeśmy troszkę zredukowali naszą Wielkanoc do naszego duchowego życia. Często, kiedy mówimy o Wielkanocy, o zmartwychwstaniu Jezusa, to brzmi to gdzieś w takim kontekście. No Jezus teraz żyje i mam z Nim osobistą więź, tak? Jezus teraz żyje i mam z Nim osobistą więź. Oczywiście to jest wspaniała nowina. Ja tego nie umniejszam, nie zaprzeczam temu, ale to jest tylko część tego, czym jest Wielkanoc. Widzicie, też w przypadku Wielkanocy zredukowaliśmy trochę tą naszą nadzieję, te nasze oczekiwanie do takiego czegoś, że Jezus zmartwychwstał, no i my zmartwychwstaniemy, tak? To też jest wspaniała prawda. Ale słuchajcie, mówiąc takie rzeczy, twierdząc, że Wielkanoc jest o tym, tak, że Jezus żyje i my też żyjemy, że będziemy żyli, to tak naprawdę jakbyśmy się wybrali wspaniałą wyprawę na Mount Everest, tak? I byśmy doszli do... Jest tam takie schronisko, tak? Pewnie Radek wie. Jest tam taka baza. Idąc na Mount Everest, jest taka baza, która jeszcze jest cały czas pod górą, tak? Ona już jest dosyć wysoko nad poziomem morza, ale ona jest ciągle pod Mount Everest. I gdybyśmy mieli zapewnione super warunki, że jak tam wejdziemy, to zobaczymy po prostu... zobaczymy pięknie. Będzie wspaniała pogoda, nie? Gdybyśmy mieli to zagwarantowane, to my, głosząc takie rzeczy o Wielkanocy, słuchajcie, zachowujemy się jak ludzie, którzy docierają do tej bazy, wchodzą do niej i jedzą czekoladę. Po prostu Wielkanoc jest o czymś więcej. Wielkanoc ma jeszcze ten szczyt, ma tą górę, ma coś jeszcze bardziej chwalebnego niż tylko to, o czym mówimy w przypadku, że Jezus zmartwychwstał i że, no, że my też kiedyś będziemy żyli. Także pomyślmy dzisiaj właśnie o tym szczycie, o tej chwale, o tym w ogóle, o czym jest Wielkanoc w całej swej rozpiętości. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania to jest Narodzony na nowo świat. Narodzony na nowo świat. Będę się odnosił dzisiaj do objawienia świętego Jana też, do tego fragmentu, który był czytany z 21 rozdziału. I chciałbym wam taki szerszy obraz tutaj zaznaczyć tego, czym jest Wielkanoc, czym jest zmartwychwstanie Jezusa. Widzicie, Wielkanoc przede wszystkim, jak czytamy w Biblii, to nie tylko ty i ja, to nie tylko nasze duchowe doświadczenie albo nasza nadzieja na życie po śmierci. Wielkanoc, słuchajcie, to jest właśnie wspaniałe. No nie wiem, powinny rozbrzmiewać tutaj jakieś fanfary. To jest początek nowego świata, to jest początek nowego stworzenia. Ten świat jest stwarzany nieustannie przez Boga. Widzicie, kiedy Jezus opuścił w niedzielny poranek swój grób, tak? Grób, który pachniał różnymi przyprawami, różnymi balsamami. Zmieniła się historia całego wszechświata. Nic już nie jest takie samo. Stwórca pokonał całe zło, wszelką tyranię, tą z lewej strony, tą z prawej strony, nawet tą pośrodku. I Królestwo Boże przychodzi na ziemię, słuchajcie. Królestwo Boże przychodzi na ziemię, Jego wola się dzieje. My się nadal modlimy o te rzeczy. Przyjdź Królestwo Twoje, ponieważ nie ma jeszcze pełni Królestwa, ale Królestwo Boże już jest. I Jego wola zaczęła się już dziać w historii. My jesteśmy tego też przykładem. My jesteśmy tego świadectwem. Także wydaje mi się, że Wielkanoc powinna być huczna, jak grzmoty burzy, jak tornado, jak coś przerażającego i radosnego zarazem. Powinniśmy, słuchajcie, być skąpani tego poranka wielkanocnego w radości. Ale oczywiście te rzeczy nie pasują do naszych umysłów, do naszych religijnie powściągliwych serc. I kiedy dochodzimy do Księgi Objawienia, to ta księga też nie za bardzo nam leży, słuchajcie. Jest to Księga Zmartwychwstałego Jezusa, należałoby tak powiedzieć. Niektórzy nazywają ją Piątą Ewangelią. Wiecie dlaczego Piąta Ewangelia? No bo jeśli cztery Ewangelie opowiadają dzieje Jezusa za Jego życia tutaj, to Piąta Ewangelia, objawienie świętego Jana opowiada o Jezusie Zmartwychwstałym, tak? Jak wygląda Jego życie. Ale znowu, ten obraz też nie za bardzo nam Jezusa pasuje. Oczywiście lubimy Jezusa od Jana z Ewangelii. Jezus, na którego piersi wspiera się uczeń Jan. Lubimy Jezusa od Łukasza, ten, który jest z biednymi i tak dalej. Ale niekoniecznie jesteśmy przekonani do tego Jezusa z objawienia świętego Jana. No bo jaki jest ten Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Jakbyśmy sięgnęli na chwilę do pierwszego rozdziału, zobaczcie, jak jest opisany tutaj ciekawie nasz Pan. A pośród tych świeczników ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. Słuchajcie, białe włosy, jak śnieżno-biała wełna, oczy jak ogień, nogi jak mosiądz, taki rozżarzony w piecu, głos, można to też przetłumaczyć jak huk wodospadu. Słuchajcie, powiedziałbym tak, gdyby nie te białe włosy, moglibyśmy powiedzieć Godzilla, nie człowiek, tak? To jest ktoś przerażający, słuchajcie, wychodzi tutaj jakieś płomienie z oczu, tak? Ogień z oczu gdzieś błyska, rozpalone nogi, nie? Gdzieś jakaś płonąca postać, można powiedzieć, tak? I zobaczcie, co robi Jan w tym wypadku. Jan pada przed nim jak martwy. On zaś rzekł, nie bój się, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Mam klucze śmierci i Hadesu. Także cokolwiek straciłeś, kogokolwiek straciłeś, cokolwiek ukrywasz, co cię zniewala i powoduje smutek i wstyd, mam klucze, Jezus mówi. Mam klucze, mam moc nad wszystkim. Mam moc nad całym wszechświatem, nad twoim życiem, nad wszystkimi ukrytymi i nieukrytymi rzeczami. Słuchajcie, tyrani tego świata twierdzą, że mają moc nad życiem i nad śmiercią, lecz kłamią. Co może zrobić tyran? Najwięcej, co może zrobić, to może kogoś zabić, ale nie może uśmiercić, tak? Jezus ma natomiast moc, by wzbudzać zmartwych. Jezus ma moc, by uwolnić, nawet z więzów śmierci, tak? Jezus jest wszechpotężny, słuchajcie. On pobił i obezwładnił wszelkie moce zła. Co więcej, Księga Objawienia nam pokazuje, że szatan został związany. To nie znaczy oczywiście, że zła już nie ma, że związanie nie oznacza, słuchajcie, zupełne odrzucenie, zupełne zniszczenie, tak jakby już żadnego zła nie mógł dokonać. To jest jego ograniczenie, jego władzy. Zobaczcie, co się dzieje w momencie związania szatana. Narody, tak? Wszystkie narody były związane, można powiedzieć, mocą szatana. Wszystkie narody w Starym Testamencie były zobrazowane jako wody, tak? Jako wody coś wrogiego, jako wody chaosu, wody wody nieładu, wody jakieś przerażające, tak? Szatan, pan tych wód, został związany i teraz wszystkie narody mogą przyjść do Królestwa Bożego. Wszystkie narody mogą nawrócić się do Boga. Także narody wierzą teraz Ewangelii. I co więcej, Jezus pokonuje tyranię, pokonuje miasto bestii, Babilon. Oczywiście Babilon w kontekście historycznym to jest Jerozolima, która stała się Babilonem, która stała się gorsza, można powiedzieć, niż niejedno miasto, które prześladowało Boży lud. Ale Jezus pokonuje wszelki Babilon, można też powiedzieć, w takim szerszym znaczeniu. Wszelkie miasto tyranii. Aby co? Aby mogło objawić się właśnie miasto Baranka. To miasto, Nowa Jerozolima, które zstępuje z góry. I właśnie o tym opowiadają ostatnie rozdziały objawienia świętego Jana. Święte miasto zstępuje z nieba na ziemię. I co więcej, czytamy, że to święte miasto to jest oblubienica, to jest Kościół. Święte miasto Boże to jest oblubienica Kościół, która wychodzi od Boga i co robi? I zstępuje. Schodzi na ten świat. To jest trochę taki problem, myślę, w naszym myśleniu. My zazwyczaj, kiedy myślimy o przyszłości, zazwyczaj, kiedy myślimy o eschatologii, o tym czasie po śmierci, to wyobrażamy sobie całą przyszłość jako nasze odejście z tego świata do góry. Tak? To jest zazwyczaj ten nasz obraz, że my odchodzimy z tego świata do innego świata, który nazywamy niebem. Wielu z nas chce iść do nieba, tak? Nawet już teraz by się tam wybrało, choć wydaje mi się, że mamy trochę poniekąd przy tym romantyczne wyobrażenie tego nieba. Ale oczywiście to się dzieje tutaj, żeby nikomu, że tak powiem, nie pozostawić wątpliwości, że pastor Smolarz nie nauczał niebie, to oczywiście to się dzieje z wierzącymi po śmierci. Przechodzą w Bożą rzeczywistość, tak, idą do nieba, przychodzą w Bożą obecność. Ale, powiedziałbym, słuchajcie, ten stan po naszej śmierci, teraz kiedy my umieramy, jest poniekąd w kontekście całej Biblii bardzo dziwny. Ten stan, kiedy idziemy do nieba, jest bardzo dziwny. Dlaczego jest dziwny? No nie wiem, czytając Stary Testament, znając w ogóle Biblię, powinniśmy rzeczywiście stwierdzić, że to jest dziwny stan, bo to jest jedyny taki stan, kiedy będziemy bez ciał. Tak? To jest okres przejściowy tak naprawdę. Słuchajcie, to jest okres przejściowy, dopóki na nowo nie połączymy się z naszymi odnowionymi ciałami. Czyli tak, to będzie radość, to będzie przebywanie w obliczu majestatu, w chwały Bożej, ale to będzie jednak coś dziwnego, coś jeszcze niedopełnionego, coś jeszcze nieostatecznego. To będzie okres przejściowy, tak? Jeszcze będziemy czekali na połączenie naszych dusz z naszymi ciałami. Także nie wiem, czy wam rozwiewam jakieś wasze wyobrażenia, ale niekoniecznie Biblia naucza, że naszym celem jest bycie po śmierci takimi dobrymi duszkami, kacperkami, które, wiecie, znacie tą kreskówkę, tak? Które gdzieś tam unoszą się i przechodzą przez ściany. To nie jest nasz cel. Ale po kolei. Objawienie Jana, słuchajcie, też nie mówi do końca o tym, co się dzieje z nami po śmierci. Myślę, że to inne fragmenty, na przykład 1 Koryntian, lepiej o tym mówią. Objawienie Jana poniekąd się do tego odnosi. Przede wszystkim objawienie Jana mówi o troszkę innych rzeczach i mówi o tym, że Królestwo Boże przychodzi, że Boża wola będzie się działa na ziemi tak, jak dzieje się w niebie. Widzicie? I to by było bardzo dziwne. Nie wiem, dla Żyda, dla kogoś obeznanego, dla takiego apostoła Pawła, który był przesiąknięty Starym Testamentem, to by było w ogóle dziwne, by wyobrazić sobie to, że ten świat, w którym żyjemy, ma być zniszczony, jakiś wyrzucony, nie wiem, porzucony, jakaś znoszona kurtka. To by było dziwne. Widzicie, to tyrani w ten sposób myślą o świecie. Tyrani tego świata myślą w ten sposób o tym świecie. Chcą go rozwalić na kawałki, najlepiej jakimś nukiem, nie? Najlepiej tutaj przywalić kilka głowic i koniec z tym światem, nie? To nie jest biblijne myślenie o tym świecie. Bóg co chce z tym światem zrobić? Bóg chce ten świat stworzyć na nowo. Tak się to nazywa po biblijnemu. A używając trochę innego języka, Bóg chce ten świat przetransformować, przemienić. Przemienić z jednej chwały w drugą chwałę. Także słuchajcie, jeśli mówimy o tej naszej nadziei ostatecznej, mówiąc o niebie, to mówimy o naszej nadziei na taki okres przejściowy, ale mówiąc o tej naszej ostatecznej nadziei, to powinniśmy myśleć kategoriami właśnie 21 rozdziału objawienia. O co chodzi? Chodzi o to, żeby niebo z ziemią się w końcu połączyły. Niebo i ziemia powinny się połączyć. Powinno się połączyć ciało i duch, tak? Słuchajcie, stworzenie w oczach Bożych jest dobre. Ten świat jest w oczach Bożych dobry. Myślę, że wielokrotnie to doceniamy, kiedy jedziemy na wczasy, prawda? Kiedy patrzymy na piękno tego stworzenia, to nie jest zły świat. Zła materia, tak? Można powiedzieć. Ale prawdą jest, jak mówi Biblia, że ten świat jest skażony grzechem. Dlatego, jak czytamy, zobaczcie razem ze mną, w liście do Rzymian w 8 rozdziale, zobaczcie, 8 rozdział od wersetu 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie, tak, czyli cały świat, cały wszechświat, całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane z nikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie, co z nim się stanie, będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Słuchajcie, innymi słowy, używając też języka biblijnego, używając tego języka obrazów biblijnych, musi nastąpić jeszcze jeden eksodus. Wiecie, na czym polegał ten pierwszy eksodus, tak? Naród był zniewolony, musiał przejść przez wody, aby dotrzeć do ziemi obietnicy, ziemi błogosławieństw. Tak samo w tym samym schemacie, można powiedzieć, całe stworzenie jest obecnie zniewolone, jakby w Egipcie. Cały świat jest zniewolony przez grzech. Musi przejść przez wody, aby zamieszkać, można powiedzieć, w domu czy w ziemi błogosławieństw. Tak? Także wody muszą się rozstąpić. I o tym mówi też objawienie Jana, słuchajcie. Co się musi stać? Zobaczcie. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Słuchajcie, jest nadal... To jest akurat ten... Końcówka tego pierwszego wersetu odnosi się do czasów przyszłych. Morze nadal jest. I co to jest to morze? Co to jest to morze? To morze to jest, słuchajcie, to morze, które zostało stworzone pierwszego dnia stworzenia, w drugim wersecie... Nie, przepraszam, drugiego dnia stworzenia, dobrze mówię. Drugiego dnia stworzenia w Księdze Rodzaju. To jest to morze, które jest między niebem a ziemią. Tak? Pamiętacie, że są wody u góry i wody na dole? Tak? Te wody na dole zostały oddzielone od lądów i w ten sposób została ukształtowana ziemia. Ale jest morze, które oddziela niebo i ziemię. Tak? To jest to morze, które nie pozwala się im jeszcze spotkać. Ale to morze od samego początku powstało jako tymczasowa bariera i ona miała być od początku zniszczona. Także my czekamy, słuchajcie, aż to morze, można powiedzieć, rozstąpi się, tak? I tak jak w czasie Eksodusu Morze Czerwone się rozdzieliło, aby stworzenie mogło przejść, mogło zjednoczyć się z niebem. W innych fragmentach w Nowym Testamencie czytamy o tym, co się musi wydarzyć. 1 Koryntian, 15 rozdział, Paweł, apostoł Paweł wyjaśnia, co się musi stać z nami. Przede wszystkim mówi, że my jako ludzie jesteśmy związani, my jako ludzie wierzący, jesteśmy zarówno związani z tym światem, jak i z niebem. W jaki sposób? No mamy starego człowieka i nowego człowieka. Stary człowiek jest z ziemi, to jest Adam. Nowy człowiek, Chrystus, jest z nieba. My mamy jednego i drugiego, tak? I co się musi z nami stać? Pamiętacie 1 Koryntian 15? Co się musi z nami stać? A co się musi stać z ziarnem, żeby wzeszło drzewo? Musi obumrzeć. Dokładnie. Czyli nasz Adam musi trafić do ziemi, aby mógł z niego wykiełkować nowy Adam, można powiedzieć, nowe ciało, tak? Także o to chodzi, tak? Z nowej ziemi, można powiedzieć, wyrosną nowe ciała, jak przedstawia to obrazowo apostoł Paweł. No nie, najpierw nasze ciała muszą pójść do ziemi, niczym ziarno, muszą obumrzeć, aby wyrosnąć nowymi, nieskażonymi, chwalebnymi ciałami. Ale to oznacza jedno, tak? Że zamiarem Bożym jest to, żebyśmy żyli tak naprawdę w połączeniu nieba z ziemią, tak? Żeby to, co cielesne, złączyło się z tym, co niebieskie. Żeby była ta jedność, tak? To, co do tej pory było rozdzielone, żeby zostało połączone. I ostatecznie, zobaczcie, nowa ziemia, nowe niebo będą istniały w połączeniu ze sobą, w takim uścisku, można powiedzieć, uścisku pokoju i miłości. Nie będzie już łez, śmierci, smutku, krzyku, mozołu, tak? Otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Co to jest ten mozół? To też są pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Pamiętacie, po upadku ludzi Bóg powiedział, że kobieta będzie doświadczała ecew, tak, bólów, trudów porodowych, a mężczyzna będzie doświadczał bólów związanych z pracą. To dlatego faceci tak nie lubią pracować. Muszą, wiedzą, że muszą, jak są mądrzy, ale nie lubią pracować, tak? Czyli kiedyś będziemy może lubili bardziej pracować. Na razie to nam ciężko idzie, czasami stwarza problemy. To jest nasz trud i mozuł, ale Jezus obiecuje, że mozołu już nie będzie. Nie będzie tego przekleństwa związanego z pracą. Także będziemy żyli w tym połączeniu nieba z ziemią. I co ciekawe jest dalej, słuchajcie, bo nam czasami może się wydawać, że ten 21 rozdział odnosi się do przyszłości, ale tak nie zupełnie jest. Ten rozdział mówi częściowo o teraźniejszości, częściowo o przyszłości. Mówię dlatego o teraźniejszości, dlatego że do tego miasta ciągle wchodzą narody, ciągle wchodzą królowie. Bramy tego miasta nadal są otwarte, czas trwa, jest czas, żeby przyjść do tego miasta, żeby znaleźć się, żeby być jego częścią. Także nowe niebo i nowa ziemia, słuchajcie, zawitały już w historii. I to też już niejednokrotnie mówiliśmy tutaj w kościele, że ta fraza nowe niebo, nowa ziemia w Biblii co oznacza zazwyczaj? No, zmianę rządów, tak? Zmianę rządów. Jeśli w Izajasza spadają gwiazdy, tak? Niebo się zmienia, to zmienia się władza, zmieniają się królowie. I tak tutaj, nie? Nowe niebo, nowa ziemia już zawitały. Chodzi o nastanie nowych rządów. Co się stało? Jezus po zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Bożej. A to oznacza, że zasiadł na tronie jako król. Szatan został zrzucony z nieba. Święci w pierwszym wieku wstąpili na trony. 24 starców, tak? Mamy ludzi, którzy, można powiedzieć, współpanują, tak? Nie, kopanują. Współpanują z Jezusem, tak? 24 starców, 12 Starego Przymierza, 12 Nowego Przymierza. Oni z Chrystusem rządzą. Także niebo, słuchajcie, można powiedzieć, że doznaje już pełni nowości. Niebo doznaje pełni nowości z tego względu, że Chrystus tam panuje i że szatan został z niego wyrzucony. W Księdze Hioba, w innych fragmentach czytamy, że szatan, u proroków czytamy, że szatan przychodzi. Tak? Jeszcze u mniejszych proroków pod koniec, nie Malachiasza, czy czytamy, że on się gdzieś tam pojawia w niebie, tak? Ale nie, on już został z nieba wyrzucony. Ale, jest jedno ale, tak? Ziemia nie doświadcza jeszcze pełni nowości. Niebo już doświadcza pełni nowości, ale ziemia nie doświadcza pełni nowości. Dlaczego? Bo szatan nie został z niej jeszcze wyrzucony. On został związany, tak? Ale on nadal, słuchajcie, on, jego hordy nadal przemierzają ziemię, można powiedzieć, tak? Kiedy objawi się pełnia nowej ziemi? Właśnie wtedy, tak jak w przypadku nieba, per analogiam, kiedy szatan zostanie z niej wyrzucony. I o tym też czytamy, co się stanie tu w objawienia. Szatan ostatecznie zostanie wyrzucony z ziemi do jeziora ognistego, tak? Jeziora, czyli gdzieś poniżej ziemi, tak? Do wód zostanie zepchnięty, do wód, w których będzie na wieki wieków sądzony, można powiedzieć. Także szatan zostanie ostatecznie z ziemi wyrzucony i wtedy objawi się pełnia nowej ziemi. Pełnia nowej ziemi. Widzicie, to jest nasza nadzieja, że nowe niebo, pełnia nowego nieba, pełnia nowej ziemi się połączą w harmonii. I myślę, że to ogólnie ma dalekosiężne konsekwencje. Wiele by mówić o tym, jakie te konsekwencje mogą być, ale jedna z takich, o których pomyślałem, to jest to, że słuchajcie, nie tylko ważne jest to, tak jak nauczaliśmy wielokrotnie, co robimy z naszymi ciałami tutaj na ziemi, że to ma wieczne konsekwencje, ale myślę, że ważne jest też to, co robimy z ziemią tutaj w naszym życiu. Czy ją szanujemy? Czy szanujemy Boże stworzenie? Nie wiem, w Przypowieściach 12:10 czytam, że sprawiedliwy dba o życie swego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. W Księdze Kapłańskiej, słuchajcie, 25 rozdział, często zapominamy o tym, czytamy o tym, że nawet ziemia, słuchajcie, powinna doznać swoich sabatów. Gdy wyjdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plon, lecz w roku 7 będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Ziemia musi odpoczywać dla Pana? Dziwne, nie? W 2 Kronik 36:21 Gdzie jest druga kronik? Przepraszam. 21. Ciekawa jest rzecz taka, że z różnych przyczyn Izraelici zostali uprowadzeni w niewolę, ale jedna też taka przyczyna, której nie możemy przegapić, jest taka, że tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Słuchajcie, ziemia, Izrael był już tak pogubiony, tak grzeszny w swoim postępowaniu, że nawet tej ziemi nie pozwolił doświadczać sabatów. I teraz ta ziemia przez 70 lat musi odpoczywać, żeby dopełniły się jej roki, lata sabatowe. Tak, co 7 lat miał być rok sabatowy i teraz po kilkuset latach tej historii grzechu ziemia musi odpoczywać. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, nie chodzi mi o to, żeby wam teraz sprzedać jakąś lewacką propagandę ekologiczną.
Wczoraj był Dzień Ziemi.
Ale słuchajcie, chodzi o jedną rzecz. Ten świat jest Boży. On należy do Stwórcy. My jesteśmy dzierżawcami tej ziemi. Powinniśmy jako dzierżawcy dbać o jego własność. Szanować ją. To tak jakbyś pożyczył nowy samochód od teścia. Powinieneś o niego dbać. Chyba, że nienawidzisz swojego teścia. Ale to już wtedy nic, nie licz na to, że ci cokolwiek pożyczy. Raczej przyjdzie i wytraci wieśniaków. Nie, to z Przypowieści jest. Słuchajcie, nie, naprawdę. Nie chodzi mi, słuchajcie, o lewacka propaganda. Poniekąd, słuchajcie, tam też są pozytywne rzeczy tego, że rzeczywiście trzeba o pewne rzeczy dbać. Nie można, słuchajcie, nie wiem, zatruwać ziemi, tak? Bo to my jesteśmy połączeni organicznie z tą ziemią. Nie można wlewać trucizny do tej ziemi, bo my przecież z niej jemy, tak? Nie można, nie wiem, wlać iluś litrów ołowiu na pole, bo my z tego pola jemy, tak? O takie rzeczy mi chodzi, tak? Nie można zanieczyszczać tej ziemi, tak? Bo my tu żyjemy, to jest Boża ziemia, ale powinniśmy się po prostu tworzyć, troszczyć. Natomiast lewacy idą dalej i oni mówią: słuchajcie, nie możemy robić tego, tego i tego, ponieważ zaraz się skończą wszystkie zasoby naturalne i tak dalej. To jest bzdura. Bóg mówi, że jeśli my Go szanujemy, jeśli my Go uczcimy, to On nam pobłogosławi. Tak? Wiecie, oni się boją o to, że ta ziemia jest za mała dla takiej ilości ludzi, że za mało będzie pożywienia, za mało będzie węgla, za mało uranu, za mało gazu i tak dalej. Nie dajmy się ponieść takim lewackim ideologiom, tak? Oni wierzą w coś takiego jak mit niedostatku. Oni wierzą, oni bez wiary podchodzą do życia, że nic już nowego nie znajdziemy w tym świecie. My z wiarą powinniśmy patrzeć na to, że Bóg nam będzie błogosławił, kiedy, czyli nie wiem, jeśli skończą się te złoża, to będą następne. Jeśli tutaj, to nauczymy się wydobywać z Marsa jakiś uran czy cokolwiek. Także błogosławieństwo Boże będzie takie, że Bóg nam będzie błogosławił, abyśmy mieli jak żyć. Zresztą słuchajcie, obliczyli to już naukowcy, że gdybyśmy mieli zebrać całą ludzkość w jednym miejscu, to by była powierzchnia Londynu, czyli nie aż tak dużo, a z drugiej strony obliczyli, że gdyby sama Kalifornia tą żywność dobrze gospodarowała, to ona by wyżywiła cały świat dzisiaj. Tak, uprawy w takiej Kalifornii potrafią wyżywić cały świat, więc o czym my tu mówimy? Nie dajmy się ponieść lewakom, a z drugiej strony pamiętajmy, że ta ziemia, przynajmniej w biblijnym takim wyobrażeniu, jest żywym organizmem. To jest takie połączenie. Kiedyś to przy pomocy studentom rysowałem przy pomocy takiego trójkąta równobocznego, to się nazywa tak, gdzie Bóg ma połączenie zarówno z człowiekiem, jak i z ziemią. To jest ten trójkąt, tak? Jest Bóg, człowiek, ziemia. To są te relacje, tak, które są połączone. My jesteśmy połączeni z ziemią, Bóg jest połączony z ziemią, Bóg jest połączony z człowiekiem, ziemia jest połączona z człowiekiem, my jesteśmy z Bogiem i z ziemią połączeni, więc to jest to, nie? Powinniśmy w tym stworzeniu dbać. To znaczy, chodzi też o to, żeby odważnie to stworzenie używać, żeby pójść rozłupać skałę, żeby z tej skały wydobyć. To nie jest tak, że my teraz będziemy chodzić, żeby nie zarysować tutaj Panu Bogu posadzki, tak? To nie o to chodzi. Bóg nam każe ją uprawiać, wydobywać, ujarzmiać, ale też nie niszczyć w głupi sposób, tak? Raczej dbać o nią. Dbać o odpowiednie dla niej wytchnienie. Także na pewno Bóg będzie w swoim bogactwie miał dla nas wiele różnych bogactw, kiedy my będziemy odpowiednio żyli. Ja to mówię, to też się przekłada na to, żeby dzieci uczyć, żeby nie rzucały papierków, które się rozkładają, albo plastiku do ziemi, tak, żeby nie spalać. O, sąsiadom można przypomnieć, żeby nie spalali pampersów, butelek po plastikach w swoich piecach, tak, tego typu rzeczy. Proszę?
Świadectwo.
Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o dzieje samej oblubienicy, jeszcze tylko ta jedna rzecz. Jeśli chodzi o dzieje samej oblubienicy, która zstępuje z nieba, warto też powiedzieć kilka słów. Kto to jest oblubienica? Oblubienica, słuchajcie, to jest lud Boży, lud baranka, który powstaje, który rodzi się, można powiedzieć, w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest początek oblubienicy, ale to jest oblubienica młoda jeszcze, nieukształtowana. Ona przez kolejne 40 lat w pierwszym wieku, między właśnie zmartwychwstaniem a zniszczeniem Jerozolimy, ona się znajduje pod opieką apostołów i proroków Nowego Przymierza. Z dwóch względów. Oni ją pielęgnują i formują duchowo, można powiedzieć, dlatego że po pierwsze ona musi zrozumieć, że jest jednym ciałem, które się składa z Żydów i Pogan, czyli nie ma żadnych podziałów między narody. ale jest jednym ciałem. To jest pierwsza rzecz, którą musiała zrozumieć przez te w swojej duchowej formacji. A druga rzecz, która, na którą potrzebowała czekać, to jest cała Biblia. Tak? Biblia się kształtowała, Biblia została spisana przed rokiem 70. i oblubienica potrzebowała całego objawienia, tak? Całego Słowa Bożego. Więc przez te 40 lat, za sprawą apostołów, proroków Nowego Przymierza, oblubienica była duchowo formowana i pielęgnowana. Wtedy, kiedy była już bardziej uformowana, doświadczyła losu podobnego do losu swego Pana. Poza murami Jerozolimy się znalazła i co? I była prześladowana i doświadczyła męczeństwa. W objawieniu czytamy chociażby o tym, że dwóch proroków, tak, świadectwo Boże zostało zabite poza murami Jerozolimy. Czytamy też o tym, że została wyciśnięta w 14 rozdziale, jakby w kadzi, w tłoczni. Doświadczyła tak naprawdę losu podobnego do losu swego Pana i to nas nie powinno dziwić, bo zobaczcie, w rodzinie tak jest. Jeśli mąż cierpi, to żona razem z nim. Jeśli mąż podejmuje złe decyzje, to się ma, tak? Jeśli mąż się zadłuży, to ma konsekwencje dla całej rodziny. Jeśli Chrystus cierpiał, to oblubienica idzie w jego ślady i też cierpi. Także ona doświadczyła prześladowania, ona doświadczyła męczeństwa, ale wiecie co? Wtedy stała się gotowa. Oblubieniec przyjął ją umęczoną i zmartwychwzbudzoną, można powiedzieć. On ją ożywił, tak? Pamiętajcie, że Chrystus to jest ten, który ma klucze do Hadesu. Chrystus to jest ten, który panuje nad śmiercią. I wtedy, słuchajcie, nastało wesele baranka. Wtedy nastało wesele baranka. To wesele trwa, można powiedzieć, w pewien sposób. Wesele baranka od tamtych czasów, od roku 70, rozciąga się na całą historię. Narody zostają na nie zaproszone, narody przychodzą, wchodzą. Można powiedzieć, że Kościół staje się matką, wychowawcą dla tych wszystkich narodów. Zobaczcie, 24 werset w 21 rozdziale objawienia. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam już nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. Narody ciągle wchodzą do Nowego Jeruzalem, ciągle wchodzą do Kościoła, do oblubienicy. Także Kościół jest matką, jest wychowawcą narodów i ludzi. I oczywiście utrzymujemy nadal, że Kościół i państwo są rozdzielone, wierzymy w rozdział państwa i Kościoła, lecz wierzymy także w jedną rzecz, słuchajcie. To jest coś, co dzisiaj jest bardzo niepopularne w naszym społeczeństwie. Wierzymy, że Kościół ma prawo mówić państwu, co jest dobre i co jest złe. Kościół ma być pierwowzorem, ma być mikrokosmosem, ma być tym wzorem, który ma być odzwierciedlony w społeczeństwie, tak? Tak, Kościół ma prawo wypowiadać się w różnych kwestiach społecznych. Oczywiście wielu by chciało, żeby Kościół się zamknął i nie mówił o grzechu aborcji, ani o grzechu korupcji i innych sprawach. Ale Kościół ma do tego prawo i do tego został powołany, by nauczać. Tak? Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest nasz mandat Kościoła, tak? Także Kościół ma prawo, tylko co, jeśli Kościół sam będzie skorumpowany, jeśli Kościół sam będzie wierzył, że może aborcja jest okej, no to wolność kobiety, to jest jej ciało, nie, szanujmy to. Co jeśli Kościół będzie sam skorumpowany w ten sposób, że będziemy sami śliscy, tak? Sami będziemy złodziejami, będziemy zachęcali do korupcji, do przekupstwa, do nie wiem, do znęcania się nad słabszymi, będziemy przemykali oczy na wykorzystywanie nieletnich i tak dalej, tak? Także pamiętajmy, nie, że mamy prawo, ale bądźmy właściwym świadectwem. Też to, o czym mówi Biblia jednym głosem, zarówno prorocy, Izajasz i tak dalej, mówią, że cały ten proces powstawania nowej ziemi, czy pełni nowej ziemi, jest bolesny. Biblia porównuje go do bólów porodowych. I też jak Marek czytał dzisiaj z Ewangelii Jana, nie wiem, czy zauważyliście, ten werset mówi właśnie o tym, że tak to jest, teraz to jest ból. Tak? To jest ból, który kobieta przeżywa. I nie wiem, niektóre szybko rodzą, niektóre dłużej. W przypadku świata to te bóle trwają czasami długo. Ale jakie by nie były, to później ta radość rzeczywiście jest wielka. Także taka jest, słuchajcie, wizja tego. Tak? Chodzi o to, żeby nowe niebo, nowa ziemia w swojej pełni się ostatecznie spotkały. Żeby niebieski człowiek spotkał się z ziemskim człowiekiem, żeby zapanowała harmonia. Tak? To jest ta nasza dalekosiężna wizja. Tak? Więc kiedy jesteśmy w okresie wielkanocnym, to widzicie, nie chodzi tylko o naszą wizję życia takiego z Chrystusem, ale to jest wizja narodzin całego nowego świata. Także fanfary Händla, pamiętajcie, całe stworzenie, aniołowie, cherubowie, goryle, pawiany, pawie, borsuki, motyle, drzewa, pagórki, wszystko śpiewa Alleluja. Tak? Całe stworzenie czeka, aż niebo się rozstąpi, aż wody się rozstąpią, to morze, które rozdziela ziemię od nieba. My jesteśmy, słuchajcie, częścią tego hucznego wesela. My dzisiaj też, w każdą niedzielę, w szczególny sposób świętujemy tą Wielkanoc. Także to jest wielka radość, która powinna się wylewać, też powinna się wlewać i wylewać z naszych serc. I też taka przestroga, tak jak Biblia nas nauczy, od naszej wierności zależy to, czy niebo i ziemia obejmą się w tym intymnym uścisku miłości. To też od nas zależy, innymi słowy, czy z naszej modlitwy Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie i na ziemi. Tak? Czy ta wola Jego będzie się działa na ziemi. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za obraz chwały, jakie rysuje przed nami objawienie Jana. Dziękujemy za to, że Ty odnowiłeś niebo w pełni i Ty odnawiasz ziemię, aż szatan będzie zupełnie z niej usunięty. Prosimy Cię, Boże, byśmy dbali o Twoje królestwo, byśmy tutaj je rozkrzewiali, rozgłaszali, byśmy byli świadectwem o Tobie, o nowym świecie w naszym życiu. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen.